Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzi, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Bożena Ronowicz, radna miasta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie redaktorze.
Wróćmy na chwilę do soboty, a tam niedziałające sklepy, niektóre stacje benzynowe czy sygnalizacja świetlna, a także wiele instytucji na zasilaniu awaryjnym. Sobotnie straty w prądach, te wyłączenia prądu uświadomiły nam z jednej strony, że no właśnie, jesteśmy bardzo mocno zależni od energii elektrycznej, ale z drugiej strony też chyba uświadomiły nam, jak łatwo Zielona Góra może być pozbawiona prądu. Jak pani ocenia to, co działo się w sobotę rano? Bo służby dość szybko przywróciły w dużej mierze w Zielonej Górze prąd, no ale nie wszędzie tak od razu.
Bardzo szybko. Uważam, że nasi energetycy bardzo sprawnie działali. W kolejnych godzinach porannych był przywracany prąd w poszczególnych dzielnicach miasta. Ja akurat mieszkam w części zachodniej, która jest dzielnicą mieszkaniową. Stąd też myślę, że no najpóźniej w tamtej części miasta została normalna działalność przywrócona. Najważniejsze miejsca to oczywiście elektrociepłownia, szpital i w tych miejscach bardzo wcześnie już pojawił się prąd. Natomiast to, co się stało, to pokazuje, jak silny jest żywioł, jak silna jest natura, którą niestety niszczymy. I to powinno nam uświadomić, że powinniśmy z tą naturą współpracować i na pewno podjąć działania takie, które by nie doprowadzały do powstawania takich żywiołów, tak silnych wiatrów.
A pytanie, czy to też nam nie uświadamia tego, w jakim stopniu jesteśmy zależni od jednego źródła zasilania? Może tutaj trzeba by było jakąś debatę otworzyć na temat tego, w jaki sposób do Zielonej Góry dostarczana jest energia elektryczna?
Z jednej strony tak, ma pan redaktor rację, ale to nie zmienia faktu, że również powinniśmy podejmować działania proekologiczne, aby ta natura została przez nas z powrotem ujarzmiona do, no bym powiedziała, delikatniejszych działań, delikatniejszych wiatrów. To, co uczyniliśmy z naszym środowiskiem, nie mówię tutaj tylko o Zielonogórzanach, tylko w ogóle o ludności świata, to, co uczyniliśmy z naszym środowiskiem, to jest efekt tych porażających właśnie nasze życie działań natury. Z jednej strony, owszem, to jest takie, bym powiedziała, działanie drugie, trzecie źródło zasilania możemy budować, ale mogą też wysiąść wszystkie te trzy źródła zasilania, które przygotujemy, bo wichura może poniszczyć nie tylko źródła zasilania, ale tak jak żeśmy to widzieli, były niszczone całe domostwa, całe obiekty. I aby się uchronić przed tymi nasilającymi się działaniami, to jednak powinniśmy zacząć myśleć o poprawie naszych działań w środowisku.
Postawmy kropkę, bo nie tylko o...
Nie postawię kropki, dlatego że chcę powiedzieć, że został przez Unię Europejską przygotowany program 100 miast neutralnych ekologicznie i inteligentnych miast do 2030 roku. Z polskich miast, to co wiem, przystąpiła do tego Łódź. Zdecydowanie większe miasto niż Zielona Góra i może warto by było do takiego programu również, aby nasze miasto, zielone miasto, już nawet same nazwy, również przystąpiło. Miasta produkują najwięcej zanieczyszczeń i najbardziej powodują zmiany w naszym klimacie. Dlatego oprócz tych dodatkowych źródeł zasilania, o których mowa już była na antenie radiowej, również warto by się pokusić o to, aby Zielona Góra faktycznie stała się miastem neutralnym ekologicznie i inteligentnym.
Stawiamy kropkę w takim razie teraz, a ja zapytam panią, już zmienię temat i wrócę do sprawy medyka. Nic nie dały protesty nauczycieli, uczniów, związkowców. Blisko 2000 zebranych podpisów pod petycją. Czy apel Rady Miasta Zielona Góra przeciwko likwidacji medyka?
4500,
proszę bardzo, już więcej. Nic nie dały te wszystkie protesty. W zeszły poniedziałek 18 radnych sejmikowej koalicji rządzącej zagłosowało za uchwałą o przekształceniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i przeniesieniu go do innego miasta, a zarząd województwa odwołał dyrektora szkoły. Można by zapytać, co teraz?
No teraz pozostała tylko, pozostaje oczekiwać na opinię pani kurator. Pani kurator, opinia pani kurator, postanowienie, które wyda, jest obowiązującym bezwzględnie. Czyli jeżeli postanowi pani kurator, że szkoła nie ma być przeniesiona, no to w zasadzie sprawa się zamyka. Mhm. Przynajmniej na ten rok się zamyka. Już dalszych działań marszałek województwa nie może w tym zakresie podejmować przeniesienia szkoły. Natomiast jeżeli będzie to opinia za przeniesieniem szkoły, postanowienie wyrażające zgodę na przeniesienie szkoły, no to zaczyna się procedura dla nas tutaj, dla środowiska medyka, bardzo trudna, no bo trzeba będzie to postanowienie również skarżyć i no, proces się wydłuża, walki o pozostawienie medyka w tym miejscu.
To ja na chwilę poproszę panią, może zaskoczę, poproszę panią o taki powrót do przeszłości. Ja zapytam panią, czy pamięta pani, co działo się 6 lutego 2020 roku w ratuszu 2 lata temu, mniej więcej w tym samym okresie? Dobre pytanie. Była sesja Rady Miasta, nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której także był apel i radni debatowali nad apelem pomysłu połączenia przychodni Medkol ze szpitalem uniwersyteckim. Wtedy też były protesty, też były apele Rady Miasta. No i wtedy zarząd województwa odpuścił połączenie właśnie jednej instytucji z drugą i konsultacje również przebiegały w tym czasie. Jak pani pamięta tamten czas, to czy można łączyć te dwie sprawy?
Na pewno tak, dlatego że działania zarządu województwa w zakresie przejmowania różnych instytucji medycznych z okręgu tutaj towarzyszącego szpitalowi, no trwają już ładne kilka lat. Przypomnę, że pierwszy pad WOT-u, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień, nie dało się obronić i teraz następuje restytucja tego ośrodka, co już jest, no bym powiedziała, strasznym zapóźnieniem w zakresie przede wszystkim terapii osób uzależnionych. I były też próby przejęcia pogotowia ratunkowego, Medkolu nieudane. Były próby przejęcia, zresztą to było nawet na którejś konferencji prasowej, przejęcia polikliniki. I teraz no, padło na medyk. Ja myślę, że pani kurator bardziej wnikliwie przeczyta uchwałę intencyjną o zamiarze przeniesienia szkoły, aniżeli to zrobili radni Koalicji Obywatelskiej, bowiem w tej uchwale, w uzasadnieniu jest, że przenosi się medyk do Sulechowa bo wynika to z potrzeby zapewnienia poprawy warunków pracy i kształcenia młodzieży. Przyznam się, że nie wiem, jaka tam będzie poprawa, dlatego że trzeba będzie zniszczyć luksusową strukturę budynku, który jest naprawdę przepięknie wyremontowany, ale wyremontowany do kształcenia filologów, socjologów, prawników, a na pewno nie jest przygotowany do kształcenia medycznego.
Tych kilka sytuacji z przejęciem budynków.
Nastąpi dewastacja również tej infrastruktury, która jest bardzo wyspecjalizowana do kształcenia właśnie medycznego, aby weszły tutaj służby administracyjne, szpitala, call center, archiwum i tak dalej, bo te pomieszczenia na ten cel się nie nadają.
Ja zapytam panią, bo wspomniała pani o kilku próbach różnych przejęcia różnych budynków przez Szpital Zielonogórski. I tutaj też była swego czasu konferencja prasowa, gdzie lekarze mówili, że szpital musi się rozwijać i potrzebuje sporo miejsc. I pytanie, czy medyk jest w stanie rozwiązać te wszystkie problemy lokalowe szpitala? Czy szpital ma się gdzie rozwijać, ma się jak rozwijać? Pani jako prezydent miasta Zielonogóra w tych procesach także zapewne uczestniczyła i także jako radna uczestniczy w dalszym ciągu w tym...
Oczywiście i tutaj też kolejną rzecz taką, to znaczy tak, WOTUS nie rozwiązał problemu szpitala, a miał rozwiązać, nie rozwiązał tego problemu szpitala i nie rozwiąże tego problemu lokalowego również medyk. 100 czy 250, bo różne liczby padają pracowników administracyjnych, nie zmieści się tutaj w medyku. I nie zmieści się archiwum, nie zmieści się apteka jakaś szpitalna. No cuda na kiju już wymyślają w Urzędzie Marszałkowskim, w Zarządzie Województwa. Natomiast podane zostało rozwiązanie. To nie jest kwestia nieruchomości, tylko chodzi o pomieszczenia, w których mogliby zarówno pracownicy, ale też studenci medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego mieć zajęcia edukacyjne na terenie szpitala. I ostatnio pozyskał dwie opinie prawne z Ministerstwa Rozwoju pan Kazimierz Łatwiński, radny wojewódzki, i przedstawiał to na ostatniej sesji sejmiku, że środki finansowe z budowy budynku pasywnego, administracyjnego dla Urzędu Marszałkowskiego w Starym Kisielinie mogą być przeznaczone na budowę budynku administracyjno-edukacyjnego na terenie szpitala. I po zburzonym budynku, czy po tych barakach, które można zburzyć na terenie szpitala, można wybudować taki budynek i częściowo, chcę powiedzieć, częściowo rozwiązać problemy lokalowe szpitala. Szpital nie przystaje już do warunków, które powinien zapewnić pacjentom przede wszystkim, bo szpital przede wszystkim ma wypełniać usługi medyczne w stosunku do nas, pacjentów województwa lubuskiego, nie wypełnia pod względem lokalowym i nie będzie wypełniał, ponieważ ten szpital został zbudowany.
To krótko, co powinno być zrobione? Czy powinien zostać w innej lokalizacji zbudowany od nowa, czy na terenie miasta?
Panie redaktorze, chcę zdementować pojawiające się przede wszystkim w ustach pana Ciemnoczołowskiego i zarządu województwa informacje takie, że miasto nie pomaga szpitalowi. Miasto bardzo dużo pomaga szpitalowi i od czasów mojej prezydentury mogę powiedzieć, że wielokrotnie szpital mógł na tę pomoc liczyć. Pamiętam sytuację, kiedy była potężna awaria na bloku operacyjnym, która uniemożliwiła wykonywanie operacji. Zaraz Rada Miasta podjęła decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na remont, modernizację tych sal operacyjnych.
Musimy kończyć.
To żądanie, aby nie płacił szpital podatku od nieruchomości, to jest w przypadku spółki, bo to jest spółka prawa handlowego, to jest w ogóle jakieś nieuprawnione żądanie, tym bardziej, że płaci się na stworzone sztucznie etaty 170 tysięcy złotych rocznie, gdzie podatek od nieruchomości w sprawozdaniu finansowym z 2019 roku, które jest na stronie internetowej Szpitala Uniwersyteckiego, mu wynosi 600 tysięcy złotych. To co? Chcą jeszcze następnych specjalistów z PO do spraw rozwoju zatrudnić i brakuje po prostu pieniędzy i na to mamy zwalniać z podatku spółkę szpitalną.
To pytanie zostawmy w zawieszeniu. W takim razie Bożena Ronowicz, Radna Miasta Zielona Góra, była moim Państwa gościem z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa po dziewiątej.